przebierem nim księża, na czele też z księdzem wikariuszem generalnym, z księdzem prałatem Stanisławem, gospodarzem tej parafii. Czcigodne osoby życia konsekrowanego, umiłowani przez siostry i bracia, za wspólnotę, też alumni naszego seminarium. Papież Franciszek zaprasza cały Kościół, by odkrywał, czym jest synod. Właśnie to 16. zwyczajne zgromadzenie ogólne synodu biskupów pod tytułem Ku Kościołowi Synodalnemu Komunia, Uczestnictwo i Misja. Jesteśmy wszyscy do tych obrad zaproszeni, żeby nie tylko biskupi byli zaangażowani, ale właśnie papieżowi zależy, aby wszyscy siostry i bracia, którzy tworzą wspólnotę Kościoła, włączyli się we wsłuchiwanie najpierw w głos Ducha Świętego. Najpierw ten nasłuch na Ducha Świętego, co Duch Święty nam dzisiaj podpowiada w tej sytuacji Kościoła, jak chce nas dalej prowadzić, byśmy no właśnie nie zniechęcili się tą trudną sytuacją, tym, co przeżywamy, te różne bolesne doświadczenia i też tę presję zewnętrzną, która jest anty, można powiedzieć, kościelna. I może dziś jesteśmy w tym wszystkim przestraszeni. Dlatego najpierw nasłuchiwać Ducha Świętego, a potem papież zaprasza nas, byśmy umieli słuchać siebie wzajemnie, żebyśmy siebie usłyszeli jako siostry i bracia w wierze, którzy idziemy razem. No właśnie to jest cały sens synodu. Iść razem, idziemy razem, w jedności. I oprócz uczenia się, czym jest synodalność, to jeszcze jest jeden cel tego synodu. Odbudowa wiary w sercach ludzi. Naszych sióstr i braci, którzy gdzieś osłabli wierzę, przestraszyli się, ta pandemia jeszcze bardziej objawiła, że niektórzy mają niepokonalny lęk, by wrócić do wspólnoty, by wejść w praktyki, tak jak mówimy, duchowe. I dlatego ten synod ma też być pomocą do tego, aby odbudować wiarę w sercach ludzi, a dokonuje się to nie tylko przez jakieś obrady, rozważania, ale przede wszystko byśmy trwali na modlitwie, byśmy umieli zginać kolana przed Bogiem, przed tym, który wszystko może. I chciałbym was, siostry i bracia, zaprosić na chwilę do tego, byśmy jako wspólnota Kościoła zatrzymali się przy tych wskazaniach synodalnych, to znaczy do czego nas papież zaprasza. Najpierw bym chciał, żebyśmy zatrzymali się przy misterium. Po pierwsze musi być misterium. Kościół jako wspólnota jest też tajemnicą, ponieważ tylko przez wiarę ludzie są w stanie poznać, czym jest on w swojej wewnętrznej naturze. Określenie misterium Kościoła oznacza, że istota Kościoła jest całkowicie nadprzyrodzona na wzór istoty swojego założyciela Jezusa Chrystusa. Święty już dzisiaj papież Paweł VI tak pisze. Misterium Kościoła polega na tym, że Chrystus ukochał go i poświęcił się dla niego. I wiemy, że Kościół istnieje w historii jako instytucja, ale równocześnie przekracza tę historię. Jedynie oczami wiary można w jego rzeczywistości widzialnej dostrzec również rzeczywistość duchową, będącą nośnikiem życia Bożego. Dzisiaj bardziej obserwatorzy, ci, którzy chcą jakoś zdegradować instytucje Kościoła, właśnie patrzą bardziej na instytucje, na administrację, na strukturę i głównie na tym się skupiają, a nie widzą tego nośnika życia Bożego w Kościele. Bo Kościół jako tajemnica jest miejscem, w którym w sposób rzeczywisty można spotkać przemawiającego do ludzi i współdziałającego z nimi Boga. Mówimy tak dosadnie, ładnie, ale tak właśnie to wszystko można wyrazić w tym sformułowaniu, że Kościół jest sakramentem zbawienia, czyli widocznym znakiem i narzędziem działającego i zbawiającego Boga na ziemi. Znakiem widzialnym, niewidzialnego zbawienia. No właśnie w tym Kościele, w którym jesteśmy, jest ten znak widzialny. Widzimy może rzeczywiście to, co dotykalne do naszych oczu, ale właśnie w tym Kościele jest zbawiający Bóg. Ten znak niewidzialnego zbawienia. Ponadto Kościół jest sakramentem zbawienia przez Chrystusa, który jest obecny, jak zapowiedział, aż do skończenia świata. Ale obecny do skończenia świata też przez apostolat swojego Kościoła. Siostry i bracia, to, co jest dla nas też ważne, jak wyrażamy to misterium, jak dotykamy misterium, tajemnicy obecności Boga niewidzialnego w Kościele, który no właśnie ma swoją historię, ale właśnie ciągle też patrzmy, że to dzięki temu, że głową tego Kościoła jest Chrystus zmartwychwstały, to przekracza tę historię. I to jest najbardziej widoczne przez sprawowanie liturgii. Liturgia jest tam w centrum. Bo Kościół poprzez sprawowanie liturgii w szczególny sposób uobecnia Chrystusa i Jego zbawcze dzieło, które prowadzi ku oddawaniu czci Bogu, głoszeniu Ewangelii oraz spełnieniu czynów miłości. To, co Sobór Watykański też ujął, tę misję Kościoła, czyli przepowiadanie dobrej nowiny, głoszenie Słowa Bożego, żywego i skutecznego, które ma moc, sprawowanie sakramentów świętych, w którym przyjmujemy łaskę, ale też oddajemy cześć Bogu niewidzialnemu oraz z tego wypływa pełnienie czynów miłości. Oznacza to, że przy sprawowaniu liturgii zawsze chodzi o służbę Bogu i służbę ludziom. Dzisiaj w Ewangelii słyszeliśmy, że apostołowie chcieli jakoś być dowartościowani, wywyższeni, jakoś wyróżnieni, a Pan Jezus im pokazuje, jaka jest droga Kościoła. Drogą Kościoła jest służba Bogu i służba drugiemu człowiekowi. Ten się staje wielki, kto bardziej służy, kto bardziej potrafi się uniżyć. Ten, kto ma być pierwszy, będzie posunięty, wysunięty trochę, że tak powiem, na zaplecze. I może zaznaczę tylko, w tej liturgii Kościół celebruje przede wszystkim misterium paschalne, czyli mękę, śmierć i zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa, a potem Jego wniebowstąpienie i zesłanie Ducha Świętego. To jest ten fundament. To się dzieje przez sprawowanie liturgii, przez które Chrystus wypełnił dzieło naszego, przez to misterium paschalne właśnie Pan Jezus wypełnił dzieło naszego zbawienia. I żeby jakoś to przyłożyć pieczęć, to przypomnę chociaż dwa fragmenty z nauczania, które jest zawarte w księdze, która jest dla nas ważna, podstawowa, można powiedzieć podstawowy podręcznik, czyli katechizm Kościoła katolickiego. 1071 punkt tak mówi: liturgia jako dzieło Chrystusa jest również czynnością Jego Kościoła. Urzeczywistnia ona i ukazuje Kościół jako widzialny znak komunii Boga i ludzi przez Chrystusa. Włącza wiernych w nowe życie wspólnoty. Zakłada świadome, czynne i owocne uczestnictwo wszystkich. I następny punkt, jeszcze bardziej to podkreślę. Liturgia nie wyczerpuje całej działalności Kościoła. Powinna ją poprzedzać ewangelizacja, wiara i nawrócenie. A wtedy może ona przynosić swoje owoce w życiu wiernych. Nowe życie według Ducha Świętego. Zaangażowanie w posłanie Kościoła i służbę na rzecz Jego jedności. Poprzedzona liturgia jest no właśnie ewangelizacją. I o to też papieżowi dzisiaj chodzi. To jeszcze w ostatnim punkcie zaznaczę. Ewangelizacja. Czyli za wybudzenie człowieka do wiary. Tego, który gdzieś tam jest zniechęcony, zagubiony, a jest ochrzczony. To jest to wybudzenie do wiary, to doprowadzenie do aktu wiary, bo jak można udzielić sakramentu bez wiary? Wtedy się staje tylko znakiem zewnętrznym, tylko jakimś symbolem, jakąś czynnością zewnętrzną, techniczną, a nic nie wnosi w życie człowieka. Więc to trzeba doprowadzić do wiary przez ewangelizację, czyli głoszenie dobrej nowiny, aby ten człowiek, który pogubił się w życiu, nawrócił się, zwrócił się do Boga, w którym jest życie i poprzez doświadczenie działania Bożego, poprzez napełnienie się łaską Bożą, wtedy taki człowiek angażuje się w posłanie Kościoła i służbę na rzecz jego jedności. Trwa wtedy w jedności. Siostry i bracia, komunio, może chociaż parę zdań. Komunio, czyli wspólnota. Też komunio to też szerzej jedność. Dominującym określeniem Kościoła, jakie wydobywa się z jego dokumentów, jest lud Boży. Lud Boży. Jednocześnie nie trudno zauważyć, że częste są w nich wzmianki o wspólnocie właśnie i o jedności. Jakby to same to jest. Świadczy o tym pierwszy punkt fundamentalny dla soborowego myślenia konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium. Tak czytamy. Niepojęte misterium Kościoła urzeczywistnia się jako braterska wspólnota ludu Bożego wokół Chrystusa, reprezentowanego przez kolegium biskupów z papieżem na czele. Ilekroć wszyscy wierni zobowiązani do podjęcia zbawczej misji Chrystusa w świecie realizują powszechne powołanie do świętości i pobudzani przykładem życia Chrystusa i darem rad ewangelicznych wytrwale pielgrzymują ku chwale niebieskiej w postawie Maryi pełnej zawierzenia. Wtedy to doświadczenie komunio. A jeszcze bardziej możemy zobaczyć, że wszystkie obrazy Kościoła, po jakie obficie sięga konstytucja Lumen Gentium, tętnią taką pełnią osobowego życia. No właśnie, jakieś bardziej nam obrazują, co to jest to komunio. Kościół jako rola prawna, winnica, matka, obrobienica niepokalanego baranka, jedno ciało, sakrament jedności, czyli znak i narzędzie wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego. Wreszcie właśnie Kościół jako wspólnota, komunio, w którym to obrazie wyraźnie zarysowują się już treści eucharystyczne. A przecież należałoby powiedzieć, że Eucharystia jest szczytem kościelnej wspólnoty, a może nawet jedyną jej formą. Siostry i bracia, to zobaczmy to dzisiaj. Jesteśmy zgromadzeni tutaj przy ołtarzu Chrystusowym. Komunio to jest, komunio. Bo jesteśmy w jedności z Bogiem, ale jesteśmy też w jedności między sobą, jako bracia i siostry. Bo tylko Duch Święty może tak zbudować komunio, wspólnotę. Nigdzie indziej tego nie można dokonać. Tylko w Eucharystii. Bo Duch Święty buduje z nas jedność. Jesteśmy jedno. Jako siostry i bracia w wierze, mimo że każdy zachowa swoją niepowtarzalność, oryginalność w wyglądzie, w drodze powołania, w pełnieniu różnych zadań w świecie, może nawet w poglądach politycznych. I tu zgromadzeni doświadczamy działania Ducha Świętego, który czyni z nas jedno. Buduje komunio, wspólnotę, ale nie w sposób, przepraszam, bo to może zabrzmi tak nieładnie, ale taki chiński trochę, że uniformizm, wszyscy w jednej szufladzie, wszyscy jednakowi. Nie, każdy jedyny, niepowtarzalny i zachowuje tę swoją odrębność, a jednak działaniu tutaj Ducha Świętego stajemy się jedno, komunią, jedną rodziną. Można powiedzieć, patrzymy w tym samym kierunku, zmierzamy w tę samą stronę, doświadczamy tej samej miłości Boga. Każdy będzie tutaj inaczej wypowiadał na przykład modlitwę Ojcze Nasz. To jest ta niepowtarzalność, a jednak jesteśmy zjednoczeni. Jesteśmy jedno, jesteśmy komunio. I dlatego trzeba to podkreślić mocno, że Eucharystia jest szczytem tej kościelnej wspólnoty, a nawet jedyną, można i powiedzieć, jej formą. I jeszcze wracam do Chrztu Świętego, siostry i bracia, bo chrzest to jest to włączenie nas w Chrystusa Zbawiciela, w tę głowę Kościoła. Ale to jest włączenie też w to ciało mistyczne, jakim jest Kościół, że stworzymy tę wspólnotę sióstr i braci w wierze, że jesteśmy Kościołem. Bo to nieraz jest tak, że to przeżył tak mocno ojciec, pamiętam, Jarosz, Stanisław Jarosz Paulin, który opowiadał, jak przygotowywał do Chrztu Świętego rodziców i rodziców chrzestnych i tłumaczył, czym jest Chrzest Święty, i w pewnym momencie poprowadził do tego, że zapytał rodziców, czy chcecie, żeby wasze dziecko było Kościołem. Rodzice się wzdrygnęli, nie, my tylko chcemy je ochrzcić. A to jest właśnie to włączenie we wspólnotę Kościoła. I chrzest wyraża największą godność dziecka Bożego. Jakkolwiek będziemy przeżywali teraz tę naszą obecność w Kościele, to i tak chrzest wyraża tę największą godność dziecka Bożego. Na ziemi nie można stać się kimś większym niż właśnie nieść w sobie godność dziecka Bożego. Nie można większej kariery zrobić, niż właśnie wzrastać w tej świadomości, że jesteś tym dzieckiem Bożym. I może nasz problem polega na nierozpoznaniu godności chrztu. I też papież do tego zaprasza, żeby się nad tym pochylić. I nie można wtedy zrozumieć skutków Eucharystii właśnie. To, co dzisiaj tu przeżywamy też. Nie można, ja przypuszczam, zrozumieć skutków Eucharystii, jeśli nie zrozumie się, czym jest Chrzest Święty. Dla każdego ochrzczonego prawdziwą karierą jest przejść właśnie od Chrztu Świętego do Eucharystii, by przeżyć zaślubiny Chrystusa z każdym z nas. To są te zaślubiny, które Chrystus zawiera z każdym z nas podczas Eucharystii. I ostatnie króciutko już tylko, misją, bo jesteśmy posłani. Papież chce, żebyśmy po tym namyśle, po tym nasłuchaniu Ducha Świętego, po słuchaniu siebie jeszcze bardziej odkryli, że wszyscy jesteśmy posłani. Posłani, by nieść to, co nas spotkało, właśnie szczególnie w tym szczycie życia, jakim jest Eucharystia, żeby głosić to. Pięknie to widać, jeśli usłyszymy to, no właśnie, bo też jest ten nasłuch potrzebny na Eucharystii. Idźcie w pokoju Chrystusa, to jest posłanie nas, idźcie i czyńcie sobie uczniów. Idźcie i głoście dobrą nowinę do tych sióstr i braci, którzy są na peryferiach, którzy się pogubili, bo też w tym synodzie, do którego papież zaprasza, chodzi o to, żebyśmy zaprosili do tego namysłu, czym jest Kościół dla nas też. Kim my jesteśmy w tym Kościele, jak wypełniamy tą naszą misję. Zaprosili też tych sióstr i braci, którzy są gdzieś tam uboczu, na peryferiach, zbuntowani może, zniechęceni, może przeciwni nam. I dlatego, żeby pójść i nie moralizować, nie pouczać, ale dać świadectwo wiary, dać świadectwo tego, co nam Chrystus, miłosierny Pan, w tej wspólnocie Kościoła uczynił. I żeby pokazać, że ja jestem właśnie tym Kościołem. Bo w tej wspólnocie mam pełnię zbawienia. Mam obficie zastawione środki, z których mogę skorzystać. Bo wystarczy tylko po nie sięgnąć. I dzisiaj też po raz kolejny usłyszymy to nasze misjo, żebyśmy no właśnie usłyszeli ten głos też papieża w każdej Eucharystii przez to posłanie eucharystyczne, to rozesłanie, misjo, abyśmy rzeczywiście szli i czynili sobie uczniów, nieśli dobrą nowinę, bo wy, siostry i bracia, też mówię do świeckich teraz, dotrzecie tam, gdzie my nie dotrzemy. I by rzeczywiście ci nasi bracia i siostry pogubieni, a ochrzczeni, należący do wspólnoty Kościoła, do tego mistycznego ciała Chrystusa, odkryli, że tu jest ta pełnia zbawienia i wrócili na tę drogę.